minęła 16.30, Robert Szumielewicz, witam Państwa. Trzy ofiary śmiertelne w ciągu niespełna dwóch tygodni to tragiczny bilans rozpoczętego sezonu motocyklowego. Czy kierowcom motocykli brakuje rozsądku czy umiejętności, a może policja jest zbyt pobłażliwa dla piratów na motocyklach? Na ten temat dziś będziemy dyskutować w punktach widzenia. 41 200 2020 to numer do naszego studia. Gośćmi Radia Kielce są sierżant sztabowy Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomasz Kotwica z klubu motocyklowego Old Bikers.
Witam serdecznie.
I czekamy na Dariusza Kałwę, który już powinien dotrzeć, ale korki go troszeczkę zatrzymały, rzeczoznawca motoryzacyjny za chwilę pojawi się w studiu. No, panowie, zacznijmy od tego pytania, które także skierowałem do naszych słuchaczy. Czy kierowcom motocykli brakuje rozsądku czy umiejętności? A może policja jest zbyt pobłażliwa dla piratów na motocyklach? To skłoniło do zadania nam tego pytania to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni, no bo w ubiegłym roku aż tak tragicznie nie było na początku.
No zgadza się. Mnie się wydaje, panowie, że jednego i drugiego, czyli rozsądku, brakuje na pewno, co po niektórym, tak? Nigdy nie unikniemy jakiejś takiej sytuacji, ponieważ ludzie są różni, wiadomo, w każdym kręgu jest jakaś tam czarna owca i zawsze ktoś będzie chciał pewnie pokazać, co umie najlepiej. No niestety tak się stało, tak? Że ostatnie dni pokazały właśnie brak umiejętności prawdopodobnie. No cóż, no cóż tu dodać? No po prostu nie jestem w stanie, że tak powiem, przestrzec jakimiś słowami, prawda? Przed tym, żeby takie rzeczy się nie działy. No po prostu będą się działy pewnie i tyle. No trzeba po prostu uważać i o to apeluję.
No i na pewno nie jest łatwo przesiąść się na przykład z samochodu na motocykl, bo to jest zupełnie co innego. Zupełnie inna jazda, zupełnie inne poczucie też bezpieczeństwa.
No na pewno, zupełnie inna jazda. Przede wszystkim kierowcy po zimie jeszcze nie przyzwyczaili się do tego, że jesteśmy na drodze, że już się pojawiliśmy. Opony po sezonie zimowym, po odpoczywaniu, powiedzmy, mają jakiś tam nalocik, który trzeba zedrzeć. Ten asfalt jeszcze jest zimny, bo pana się nie grzeje, nie ma takiego trzymania. Jest mnóstwo piachu na drodze. Musimy bardzo uważać, szczególnie przez ten pierwszy miesiąc po wyjechaniu. Pozwólmy się zauważać, pozwólmy jakoś tym oponom się dogrzać. Nie szalejmy po prostu, krótko mówiąc, tak?
Panie sierżancie.
Natomiast ja bym jeszcze do tego dodał apel do kierowców samochodów osobowych, bo sam pamiętam początek tegorocznego sezonu w Kielcach i Kielce i powiat, gdzie w ciągu jednej niedzieli doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów. I wcale nie z winy kierujących jednośladami. Tutaj były klasyczne przypadki nieustąpienia pierwszeństwa, wymuszenia pierwszeństwa. Być może brało się to właśnie z tego, o czym pan mówił, że jeszcze kierujący samochodami nie do końca są przyzwyczajeni, że motocykliści, rowerzyści wyjechali na drogi i po prostu no, może trudniej taki pojazd im jest zauważyć, ale tak na dobrą sprawę, wracając do pierwszego pytania i głównego tematu dzisiejszej naszej rozmowy, naszego spotkania, to ten rozsądek jest bardzo ważny. Każda oczywiście instytucja odpowiada za stan bezpieczeństwa na naszych drogach, ale najważniejsze jest to, że musimy zacząć od siebie, czyli jeżeli my kierujemy samochodem, kierujemy motocyklem, to naprawdę przede wszystkim musimy my dostosować się do tego, co na drodze się dzieje, dostosować prędkość. Jeżeli są takie warunki jak teraz, czyli niby jest słonecznie, pogodnie, ale jest mnóstwo zanieczyszczeń na drodze, musimy mieć tego świadomość i tutaj praw fizyki nie oszukamy. Jeżeli mamy auto nowe, a pędzimy po drodze zapiaszczonej, to te systemy nie zawsze będą skuteczne, nie zadziałają, a kierujący motocyklem, rowerem nie ma szans zbyt wielu w zderzeniu z pojazdem osobowym bądź, no nie daj Boże, ciężarowym.
Mamy pierwszy telefon, dzień dobry.
No, dzień dobry. Jeśli chodzi o kierowców aut, ja przyciszę trochę radio.
Troszkę proszę przyciszyć, tak, bo...
No, to wie pan co, to przecież u nas na tych naszych ulicach, na tych naszych jezdniach, do Buzka Zdroju czy do Jędrzejowa, to się nie da więcej pojechać jak 70, 80, 100 kilometrów na godzinę. No, w innych miejscach to nawet tego nie ma. Ale kierowcy właśnie pojazdów motocyklowych to jeżdżą 150. to powinno być ograniczenie jakieś, albo im powinno być jakoś, ja nie wiem, ograniczyć to, żeby elektronicznie im, żeby do 100 km na godzinę i to wszystko, no nie? No, bo taka jest prawda.
Dziękuję panu bardzo. Tutaj pan Tomasz Kotwica się lekko uśmiecha.
Bo ograniczenia są dla wszystkich. Wiadomo, że przecież one obowiązują, tak? One już są, prawda? I tutaj się nie da jakby rozdzielić na kierowców motocyklistów i na kierowcy skuterów, na kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych. Dla wszystkich te przepisy obowiązują takie same. A jak powiedziałem wcześniej, baranów nie brakuje. Czy w świecie motocyklowym, czy w świecie tak zwanych puszkarzy samochodów osobowych. I to trafia się wszędzie jakiś, że tak powiem, który chce jakby udowodnić, prawda, że jest szybszy niż przeciąg, tak? Wspomnę tu jeszcze, pan przed chwilą powiedział, odnośnie statystyk, tak? Słyszeliśmy przed momentem i te statystyki mówią jasno, że właściwie większość wypadków, czyli tam powiedzmy 70 czy 80% wypadków z udziałem motocyklisty jest z winy samochodu osobowego. Więc tutaj naprawdę apeluję do naszych kierowców. Ja też jestem kierowcą samochodu osobowego i patrzmy w te lusterka, rozglądajmy się na wszystkie możliwe sposoby. Pamiętajmy o tym, że motocyklista ma tylko kask, jakieś ubranie i on jakby w zderzeniu z samochodem ma jakieś tam nikłe szanse na przeżycie. I wtedy nawet jak będziemy mieli pierwszeństwo, coś się wydarzy, to jednak to sumienie trochę gdzieś tam gryzie, tak? Wydaje mi się, że dla świętego spokoju po prostu też trzeba zwracać uwagę na to, czy gdzieś tam motocyklista się nie pojawia. A jeszcze raz dodam i powiem, zawsze się ktoś trafi, kto będzie, prawda, chciał udowodnić, że jest najszybszy na świecie.
Dotarł już pan Dariusz Kałwa.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Panie Darku, czy kierowcom motocykli brakuje rozsądku czy umiejętności, a może policja jest zbyt pobłażliwa dla piratów na motocyklach?
Znaczy, ja bym podzielił kierowców motocykli na takie dwie grupy. Rzeczywiście jest grupa młodych kierowców, którzy kupują motocykle. Często się zdarza, że pierwszym motocyklem jest motocykl ciężki, którym nie umie jeździć po prostu. I rzeczywiście taki człowiek stwarza poważne zagrożenie na drodze. Najczęściej jeszcze wśród młodzieży sprowadzane z zachodu ścigacze, które no, rozwijają bardzo duże prędkości, mają bardzo duże przyspieszenia, nieporównywalne z większością samochodów osobowych, które spotykamy na drodze. I druga grupa, ludzi już poukładanych, którzy wiedzą, do czego służy motocykl, jak się tym motocyklem posługiwać i w jaki sposób ten motocykl na drodze użytkować. I teraz, jeżeli chodzi o tą pierwszą grupę, to naprawdę często się zdarza na drodze wyprzedzanie, na podwójnej ciągłej, wyprzedzanie pod szczytem wzniesienia, bo on uważa, że jeżeli jedzie z jakąś określoną prędkością, na pewno ten samochód, który jedzie przed nim, zdąży wyprzedzić. Tylko że nie zawsze zdąży uciec na swój pas ruchu przed tym samochodem jadącym z naprzeciwka, który się nagle czy zza zakrętu, czy zza szczytu wzniesienia pojawi. Druga grupa, nawet teraz w niedzielę fajna grupa jakaś jechała z 5 czy 6 motocykli ciężkich, poważni ludzie, spokojnie, 40, 50, 60 na godzinę na ulicy dwupasmowej, bez szaleństwa, bez niczego, aż miło było popatrzeć, serce się śmiało, że ludzie gdzieś tam sobie jeżdżą. Dlatego popieram wszelkiego rodzaju przynależność do takich grup, jak tutaj kolega, czy jakichkolwiek innych klubów motocyklowych, gdzie się spotykają na zlotach, gdzie sobie organizują jakieś wspólne zawody, jakieś wspólne przedsięwzięcia i tak dalej. I wtedy ci ludzie mają okazję raz, że się nauczyć, jak z takiego motocykla korzystać. Druga sprawa, w jaki sposób ten motocykl na drodze użytkować. Wymieniają się doświadczeniami, wiedzą co, jak, z czym połączyć. Najgorsza grupa to są właśnie ci, którzy dostali prawo jazdy, tatuś wykłada pieniądze, kupują motocykl, a potem nieszczęście na drodze nie wiadomo skąd. Niestety coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zdobywania prawa jazdy na te motocykle ciężkie nie przekładają się na bezpieczeństwo jazdy na tych motocyklach. Nie wiem dlaczego tak, bo to w tej chwili Akademię Jazdy trzeba skończyć, żeby tym motocyklem spełnić te warunki na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, a mimo wszystko no, dużo jeszcze, no chyba tak jak tutaj panowie mówili wcześniej, brak zdrowego rozsądku.
Bo tego się nie da, przepraszam bardzo, że się wtrącę, ale tego się nie da nauczyć po prostu na kursie prawa jazdy.
Na kursie nie, ale właśnie w takich grupach jak waszych, przy rozmowach.
Tak, i za to dziękuję.
Często młodego człowieka się tam chłopie nie tak, tylko inaczej i będzie dobrze.
Tak dokładnie jest, rzeczywiście potwierdzam to, co pan Darek powiedział. Dziękuję za te słowa, bo faktycznie nie wypadało mi. Ale tutaj pan dobrze zauważył fakt, że w tych naszych grupach jest większa dyscyplina. Chcemy być postrzegani jako fajni użytkownicy drog. Chcemy być postrzegani jako zdyscyplinowani ludzie. I rzeczywiście tego się uczymy. Na to kładziemy nacisk duży.
Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałem też zwrócić uwagę na obrzeżach miast, w osiedlach domków jednorodzinnych. Tak samo jest właśnie plaga motocyklistów jeżdżących po tych osiedlach. Ja akurat mieszkam na ulicy Zgórskiej i tutaj mamy ulicę raz, że taką sutrową. Jak przejedzie motocyklista, to jest chmura dymu, ale ciężko jest w ogóle dziecko z dzieckiem iść na spacer po prostu tą ulicą, bo przejedzie no dosłownie idiota, powiedziałbym, bo jedzie na przykład około 100 na godzinę taką uliczką osiedlową. No właśnie nie ma za bardzo na nich jakiegoś sposobu, nie wiem, no policja w ogóle nie jeździ po osiedlach i no tutaj też jest duży problem.
Dziękuję bardzo za ten telefon. Panie sierżancie, jak jest z tymi kontrolami ukierunkowanymi na kierowców, no nie tylko samochodów, ale jednośladów, powiedzmy typowo?
Takie kontrole oczywiście przeprowadzamy zawsze wtedy, kiedy to natężenie wzrasta i nie da się ukryć, nie odkryjemy tutaj Ameryki, jak na przykład wielu kierujących, którzy tracą prawo jazdy wskutek na przykład znacznego przekroczenia prędkości, to są kierowcy motocykli, ale ja bym tutaj nie chciał dać się wciągnąć w taką grę rozjemcy, kto jest lepszy, czy kierowca samochodu osobowego, czy kierowca motocykla. To nie jest tak. Jest wielu znakomitych motocyklistów, jest wielu znakomitych kierowców samochodami osobowymi i są także, tak jak mówił tutaj pan Tomasz, osoby, które za nic mają przepisy ruchu drogowego i bez względu na to, czy on jedzie nową Yamahą, czy nowym BMW, to po prostu będzie lekceważył te przepisy drogowe. Na tych głównych ulicach, na których można rozwinąć prędkość, na przykład w naszym mieście, ulica Ściegiennego, ulica Krakowska, droga krajowa K74, K73, to tutaj muszę powiedzieć, że nie ma dnia, żeby nie było patrolu ruchu drogowego, zwłaszcza z wideorejestratorem i tacy piraci drogowi są wyłapywani, ale no, oczywiście wszyscy oczekiwaliby, żebyśmy byli na każdej ulicy. No, musielibyśmy mieć tyle pojazdów, ile mamy ulic w naszym województwie, co na chwilę obecną jest nie do zrobienia. Dlatego najważniejszy jest jednak zdrowy rozsądek, żebyśmy mieli świadomość tego, czym jeździmy, jaką maszynę musimy opanować, czy w ogóle mamy jakiekolwiek umiejętności, po pierwsze umiejętności, żeby ją opanować i to nas i tak nie zwalnia z tego, żeby spojrzeć na znak i wiedzieć, gdzie się znajdujemy i jakie obowiązki teraz na nas wymusza prawo.
Mamy kolejny telefon. Witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To ja może na początku powiem, bo mogę zapomnieć. Odniosę się może do policji. Ja mam taką bardzo wielką prośbę do panów policjantów. Naprawdę nie gońcie uciekającego motocyklisty, bo to są przeważnie młodzi ludzie. Niech sobie tam on ucieknie. Trudno życie, nie? Każdy popełnia błędy. My też byli młodzi. Przypomnijmy sobie, jakśmy my jeździli, jakśmy byli młodzi. I jakie były motocykle czy motory. Jeździło się maksymalnie i to nie oszukujmy się, bo tak było. Tak samo trzeba zrozumieć innych ludzi. Ja bym powiedział tak, jeśli ktoś naprawdę popełnia takie błędy, założyć mu kaganiec, kierowcy ciężarówek mają tachografy, takiego motocyklistę złapać. Jeśli wyjeżdżasz, są dzisiaj GPS-y tego owego, to tylko z takim urządzeniem. I wtedy będzie wiadomo, gdzie jesteś, jak jechałeś, jak się poruszasz. I wtedy taki człowiek jest opanowany. No, tak uważam. Także ja myślę, że tędy droga, bo niestety kierowcy samochodów też popełniają błędy, nałapią punktów, mogą sobie wykupić część punktów i idą na szkolenie, nie? I to jest rozsądne, no bo niestety ludzie dużo jeżdżą i łapią punkty.
Dziękuję bardzo.
Ktoś jak mało jeździ, no to gdzie on te punkty złapie, jak on praktycznie wyjeżdża raz w miesiącu, 2 kilometry może, czy tak Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za ten telefon. Panie Darku, bo tak, wiadomo, że przepisów trzeba przestrzegać. Takie przymykanie oko, no to przymykanie oczu, to no, raczej chyba byśmy nie polecali. No i dwa, czy jest w ogóle do zrobienia coś takiego, jak tutaj słuchacz powiedział, czyli...
Znaczy, no... Czyli co, do zrobienia jest wszystko, tak, tylko że za ile, założenie. Prawda? W jaki sposób to zrobić? Rzeczywiście, w momencie, kiedy ktoś notorycznie przekracza przepisy prawa o ruchu drogowym, czy nawet młodzi kierowcy, którzy rozpoczynają jazdę, a kupują jakieś tam większe motocykle, gdyby mieli coś takiego zamontowane, na pewno by można było w jakiś sposób ich kontrolować. Ale z drugiej strony, no też chcemy, żebyśmy żyli w kraju swobód, a nie w kraju policyjnym, gdzie jesteśmy non-stop kontrolowani i sprawdzani. No, nie jest to Matrix, ani jakaś inna, jakaś tam instytucja, gdzie każdy będzie sprawdzany od A do Z. Natomiast wydaje mi się, że to, co słuchacz powiedział, że myśmy byli młodzi, myśmy też tam jeździli i tak dalej, tylko że wtedy, kiedy myśmy byli młodzi, to 125 km motocyklu to już była maksymalna prędkość i niewiele takich motocykli mogło taką prędkość uzyskać, natomiast ten ruch był zupełnie inny niż dzisiaj. Dzisiaj mamy miejsca, gdzie jedziemy 10-15 km i nie jesteśmy w stanie wyprzedzić samochodem. Natomiast niestety motocykliści, ci młodzi, niedoświadczeni, próbują się wpychać, wciskać, bo on będzie pół minuty, minutę wcześniej niż zamierzał, że dojedzie. No to jest właśnie to, czego by trzeba było tych młodych ludzi nauczyć, bo to przede wszystkim wydaje mi się, że dzisiejsze słowa to są do nich kierowane, a nie do starych już wyjadaczy, którzy parę lat jeżdżą i wiedzą, ile ich motocykle kosztowały i co to jest ludzkie życie i zdrowie.
Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, ja sprawię tych motorów. Słucham. Tyle mamy mądrych ludzi, czy te motory nie mogły być wyższe jakieś pozakładane, żeby on więcej nie wyciągnął jak 120 na godzinę. I to powinno być, panie redaktorze, tak zrobione, że na przeglądzie powinien zakładać dysze mniejsze, zaplombowane powinny być. Policjant jak złapie, to powinno być widoczne, czy on go te dysze przestawił, czy zerwał. Takie jest moje zdanie.
Dziękujemy bardzo. No to
panie dyrektorze, tak, jeszcze jedna sprawa mam. W Dębskiej Woli jest niby objazd wysepki. Tam jest taki pachołek postawiony, że on jest taki malutki i jak jest mgła, to go w ogóle nie widać. Ja jeżdżę co drugi dzień tą trasą, panie dyrektorze, i widziałem, jak raz osobówka wpadła na niego, a drugi raz tir.
Dobrze, dziękuję panu bardzo za ten telefon. Ja sobie zanotowałem już ten pana sygnał.
Pan tu się odniósł znowu, nie, no chcemy faktycznie poprowadzić w skrajności, ale pamiętajmy o tym, że dla młodych motocyklistów już są zaostrzone przepisy, czyli już nie mogą sobie kupić większej pojemności. Te motocykle są jakoś tam okuwane, prawda, nie mogą osiągać większych prędkości, ale pamiętajcie, że zabić się można, nie wiem, na rowerze. To tutaj nie chodzi o jakieś tam okuwania motocykli, żeby wszyscy teraz jeździli z prędkością 90 i nic więcej. Przecież mamy, że tak powiem, u nas w kraju już drogi, na których można jeździć 140 na godzinę. No i tutaj możemy się spierać, czy mamy go okuwać do tych 140, czy do tych 90, prawda?
Ja bym może zaryzykował takie stwierdzenie, że oczywiście każde wnioski są ważne, ale te osoby, które wysuwają takie propozycje, są chyba jednak przysłonić ten zdrowy rozsądek, o którym my mówimy cały czas. No czyli proste. Zastąpić zdrowy rozsądek techniką. Ale to naprawdę no, nie do końca zdaje egzamin.
To się nie sprawdza, ponieważ ludzie, musimy apelować takimi właśnie audycjami, musimy apelować do młodych ludzi, do tych mało rozsądnych, do tych właśnie mało doświadczonych, żeby ciągle powtarzać im to, żeby jednak uważali, bo się dzieją takie czy takie rzeczy.
Panie Sierżancie, dysponujemy jakimiś statystykami odnośnie kontroli przeprowadzonych wśród kierowców jednośladów, jak to wyglądało, nie wiem, w ostatnim okresie?
Jeżeli chodzi o konkretne statystyki, to my takich odrębnych, łatwych, powiedzmy, do przygotowania nie mamy. Trzeba by było to wszystko policzyć, ponieważ kierujący motocyklem, zgodnie z przepisami, jest traktowany jak kierujący pojazdem mechanicznym, czyli kierujący samochodem ciężarowym, samochodem osobowym. Natomiast tych kontroli jest naprawdę wiele. Natomiast no, musimy zdawać sobie sprawę, że to nie można zapomnieć o jednej grupie, patrząc tylko na drugą. No, policjanci muszą kontrolować wszystkich uczestników ruchu, czyli motocyklistów, jeżeli jest sezon, ale w tym czasie również jeżdżą autokary z dziećmi i z osobami na wycieczki i samochody ciężarowe wykonujące transport drogowy, jak również samochody osobowe, więc tutaj no, raczej jest to niemożliwe, żebyśmy rzucili jedną grupę i zajęli się tylko i wyłącznie drugą, bo wszyscy z dróg korzystamy i każdemu trzeba się przyjrzeć.
A czy jest pan przygotowany na tą chwilę, jakie statystyki ewentualnie ma pan odnośnie wypadków z udziałem właśnie motocyklisty? Są jakieś takie dane?
Przypada, w zeszłym roku na terenie całego kraju tych wypadków z udziałem motocyklistów jednośladów było około 4000. Dokładnej w tym momencie liczby nie podam. 4000 wypadków było z motocyklistami, z czego śmierć poniosło około 300 osób.
1300 zostało rannych.
Co stanowi, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, 10% wszystkich ofiar śmiertelnych na polskich drogach, bo rocznie około 3000 osób, średnio statystycznie od kilku lat ta liczba utrzymuje się, ginie na polskich drogach.
Głównie chodzi mi o to po prostu, żeby słuchacze nas usłyszeli. Ile tych wypadków z udziałem motocyklisty jest z winy motocyklisty? Albo na odwrót? Ma pan takie statystyki?
Nie, w tym momencie nie jestem w stanie.
Ale wie pan o tym, że większość wypadków jest...
Proszę pana, od tego zaczęliśmy również naszą audycję, kiedy ja powiedziałem, że to wcale nie jest powiedziane tak, ponieważ my często sugerujemy się tym, że motocykl jest szybki, to zawsze jest winny. No nie, no bardzo często przyczyną wypadku drogowego bezpośrednią jest na przykład nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, więc tutaj, tak jak powiedziałem, o dwóch pierwszych zdarzeniach na terenie Kielc i powiatu, to były czysto z winy kierujących. Więc nie, ja absolutnie ani nie wskażę, że motocykliści są winni, ani kierowcy samochodów osobowych są bardziej winni. Każdy konkretny przypadek jest indywidualny.
Panie Dariuszu, mamy kolejną grupę motocyklistów. Tych, którzy jeżdżą, mówiliśmy o tych szybkich ścigaczach, ale mamy też motocykle do 125 cm sześciennych, gdzie wystarczy posiadać przez 3 lata prawo jazdy kategorii B i można sobie na tym motocyklu jeździć. No ale często jest tak, że na przykład ja jeździłem no, kupę lat temu na motocyklu. No może tego się nie zapomina, ale teraz trochę bym się obawiał. Niektórzy być może w ogóle nie jeździli i chcieliby pojeździć. I tutaj też jest takie, stwarza się pewne niebezpieczeństwo, bo pojawi się nowy użytkownik, który nie bardzo wie, jak się nad tym pojazdem poruszać. I tutaj pewnie...
Właśnie miałem, panie redaktorze, teraz zacząć o tej grupie motocyklistów i mamy jeszcze czwartą, o której też jeszcze sobie porozmawiamy, mam nadzieję.
Myśli pan,
że
o zdążymy.
Tak. No ta grupa motocyklistów z prawem jazdy kategorii B. Ja byłem zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzenia tego przepisu w prawie o ruchu drogowym. Zresztą nawet tam były jakieś pisma, jakieś coś, ale no nie spotkało się to ze zrozumieniem. Niech on będzie mógł kierować motocyklem do 125 cm sześciennych z praktyką 3-letnią, jeżeli chodzi o prawo jazdy kategorii B, ale po odpowiednim przeszkoleniu, czyli po kilku godzinach nauki jazdy w szkole jazdy i w tym momencie, kiedy ma takie zaświadczenie, wtedy może jeździć motocyklem. To jest zupełnie inna jazda, zupełnie inny sposób prowadzenia pojazdu, zupełnie inne hamowanie, zupełnie inne manewry. Więc to jest no tak jak jazda helikopterem i samolotem, tak jak loty są helikopterem, samolotem, czy jazda motorówką a kajakiem. To jest zupełnie coś innego i powinniśmy to jako odrębną grupę traktować. Mało tego, przy tym wszystkim, prócz umiejętności, jeszcze jest ważny ubiór tego motocyklisty. Sandałki, krótka koszulka, tak? I w tym momencie siadam sobie na jakąś tam 125, która nieraz ma osiągi dużo lepsze niż nam się wydaje i potem nagle rozczarowanie, bo coś się stało. No a stało się, bo ten ktoś umiał dobrze jeździć, czy bardzo dobrze samochodem, natomiast motocyklem nie umiał jeździć w ogóle. I przejdę szybciutko jeszcze do tego jednego tematu, o którym wcześniej w rozmowie telefonicznej też mówiliśmy. Wypożyczalnie skuterów, które mamy już w Kielcach, skuterów elektrycznych, gdzie tam w ogóle nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji. Wystarczy tylko odpowiednio się zalogować i jednośladem zacząć jeździć po mieście. Gdzie wiadomo, że ta jazda w mieście jest dużo bardziej niebezpieczna, mimo że on nie rozwija Bóg wie jakich prędkości, ale niestety jesteśmy w ruchu drogowym, tak jak każdy inny uczestnik ruchu. Na rowerze rozwijamy prędkość tam powiedzmy do 20-20 paru kilometrów na godzinę, jeżeli mamy odpowiednie predyspozycje fizyczne. Tam możemy tę prędkość osiągnąć wyższą i w tym momencie, jeżeli nie znamy przepisów, jeżeli nie znamy techniki jazdy, jesteśmy bardzo niebezpieczni. I tutaj zalecam bardzo dużą ostrożność tych wszystkich, którzy korzystają z tych wypożyczalni, tych elektrycznych motocykli i bardzo dużą dozę tolerancji czy uwagi na właśnie takich ludzi. One są charakterystyczne, bo wszystkie są białe i z daleka je widać, i do wszystkich innych użytkowników drogi, żeby zwracać uwagę, myśleć jeszcze troszeczkę za tamtego człowieka, bo nie wiemy tak naprawdę, co on do końca zrobi.
Panie sierżancie, jakie uprawnienia trzeba mieć, żeby usiąść? Przesiąść się na skuter?
Żeby przesiąść się na skuter, to przede wszystkim musimy przypomnieć, że nie ma już takiego uprawnienia jak karta motorowerowa. Jest prawo jazdy kategorii AM. Żeby je zdobyć, trzeba mieć ukończone przynajmniej 14 lat i jest to motocykl do 50 cm sześciennych. Kolejna grupa to są motocykle do 125 cm, 11 kW mocy, które można prowadzić od 16 lat, ale oczywiście jeżeli ukończymy specjalistyczne przeszkolenie. Natomiast ja bym jeszcze dołożył, a propos tego, o czym teraz rozmawiamy, zbliżający się okres, kiedy prezentem modnym stało się na przykład na komunie podarowanie komuś skutera i osoba, która ma lat 9, jedzie w ruchu drogowym skuterem czy też quadem, a historia spod Nowego Targu z nie tak dawna powinna nas nauczyć, że to chyba nie jest najlepszy pomysł, gdzie niestety wielką tragedią zakończyło się chyba taki właśnie nieprzemyślany do końca prezent.
Podobnie było, tak jak pan mówi, z quadami, ale mamy też grupę motocyklistów, tych, którzy rozjeżdżają lasy, wjazd do lasu jest zabronione, można się poruszać po specjalnie do tego przygotowanych torach. No właśnie, jak tutaj wygląda kontrola policyjna?
My w zeszłym roku rozpoczęliśmy z nadleśnictwami kampanię Wyjeżdżamy z lasu. To są działania, w których mamy na celu przede wszystkim przypomnieć osobom, że wjazd do lasu jest po pierwsze zabroniony, szkodliwy i niebezpieczny. Na naszych stronach internetowych można znaleźć specjalnie przygotowane spoty. Wiem, że te działania w tym roku będą kontynuowane i przypominam, że wjazd pojazdem silnikowym na teren leśny bez uprawnienia wiąże się z grzywną do 500 zł, którą mogą nałożyć nie tylko policjanci, ale również służby leśne.
Panie Tomku, jak pan odbiera to, co zrobiono w ubiegłym roku, czyli udostępniono buspasy dla motocyklistów w Kielcach? W tym roku ma to być kontynuowane.
No, nieskromnie muszę tu powiedzieć, że się przyłożyliśmy do tego osobiście. Także dziękujemy też miastu za te działania. Będę szczery. Mówiąc szczerze, te buspasy w Kielcach niewiele zmienią, niewiele pomogą. Jest ich bardzo mało i bardziej bym powiedział, to taka proforma, taki dobry początek. Tak? Jeśli te faktycznie buspasy będą gdzieś tam rozbudowywane w przyszłości, może to poprawić w jakiś sposób poruszanie się po mieście. Dlaczego? Dlatego, że pan Darek wspomniał, że bardzo ważny jest ubiór motocyklisty, czyli nieważne, że 30 stopni jest na dworzu, 35, mamy się ubrać i koniec, żeby być w razie czego zabezpieczonym. I tutaj też jakby uwaga dla innych użytkowników dróg, samochodów na przykład. Stoimy na światłach, czasami robią się jakieś korki. Bardzo proszę, żebyście kierowcy samochodów umożliwiali jakiś taki normalny przejazd tych motocyklistów, ponieważ on stojąc w korku się gotuje na tym motocyklu po prostu. Te buspasy pomogą właśnie w ten sposób, żeby troszkę, prawda, jakby usprawnić to poruszanie się po mieście. Aczkolwiek wszyscy ci na tych skuterkach 50-kach, na tych elektrycznych, nie wiem, czy oni nie zrobią nam złej roboty. Nam, czyli motocyklistom.
Musimy już kończyć, proszę panów, dzisiejszy program. Gośćmi Radia Kielce byli Dariusz Kałwa, rzeczoznawca motoryzacyjny. Dziękuję bardzo. Sierżant sztabowy Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Dziękuję.
Tomasz Kotwica, klub motocyklowy Old Bikers, bo już sezon rozpoczynacie, panie Tomku, to króciutko jeszcze.
Oczywiście. No chciałbym skorzystać przy okazji z okazji i zaprosić na 7 na rozpoczęcie sezonu. Zbieramy się na ścieg innego na parkingu o 10.20 i jedziemy na 11 na Umer, na plaży. Tam grillujemy, bawimy się. Dzięki, bardzo zapraszam.
Robert Szymielewicz, dziękuję za uwagę.